Laudetur Jezus Chrystus. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. W Bazylice Watykańskiej po raz pierwszy odbyło się wielkopostne nabożeństwo pokutne. Zaprezentujemy najnowszy numer kwartalnika Życie Duchowe. O męczennikach Kościoła katolickiego w Rosji będzie mówił ksiądz Bronisław Czaplicki. Przypomnimy także kolejny fragment katechezy Jana Pawła II wygłoszonej podczas czwartej pielgrzymki do Polski. 11 kwietnia na magazyn zaprasza ojciec Stanisław Tasiemski. Na konieczność uzyskania Bożego przebaczenia i odkrycia, że nasze grzechy mogą być odkupione jedynie przez Jezusa i w Jezusie, wskazał kardynał James Francis Stafford. Penitencjarz większy przewodniczył wieczorem w imieniu Ojca Świętego nabożeństwu pokutnemu połączonemu ze spowiedzią indywidualną w Bazylice Świętego Piotra. W tym roku sprawowano je w Watykanie po raz pierwszy. Kardynał Stafford przypomniał o trudnościach, jakie napotykają dziś wierni w rozpoznaniu sensu przebaczenia. Wskazał na tajemnicę Syna Bożego, który oddał swe życie na okup za wielu. Wielki Tydzień przywołuje obraz Boga królującego z krzyża jako kapłan i ofiara. W nim wszyscy doznają wyzwolenia, odkupienia, oczyszczenia. Wszyscy są uwolnieni od winy i grzechu. Dokonuje się to w indywidualnej spowiedzi, w której penitenci pozostawiają za sobą ciemności grzechu, zaznaczył kardynał penitencjarz większy. Współczucie. Temat bardzo ludzki, dotykający głębi serca każdego człowieka. Równocześnie to temat, można powiedzieć, boski, bo oto właśnie w Wielkim Poście zgłębiamy tajemnicę współczucia Boga, który pochyla się nad dolą człowieka. Współczuciu poświęcony jest 46. wiosenny numer kwartalnika Życie Duchowe, mówi ksiądz Jakub Kołacz z redakcji Pisma.
Proponujemy rzut oka na zagadnienie z różnych perspektyw. I tak w pierwszym rzędzie godny polecenia jest artykuł Współczujący Bóg, który stanowi niejako duchowy fundament omawianego problemu. To współczucie Boga jest przykładem i zobowiązaniem dla nas, stąd kolejno ukazane zostały bliskie każdemu człowiekowi obszary współczucia, tego współczucia na co dzień, które nas osobiście dotyka, zwłaszcza gdy go zabraknie. Z takimi sytuacjami mamy do czynienia zarówno na płaszczyźnie religijnej, jak i świeckiej. Z jednej strony więc poruszamy doniosły temat współczucia w konfesjonale. Pozostając jednak w obrębie tego samego zagadnienia, dotykamy także relacji zawodowych na linii pracodawca, pracownik, bezrobotny. Mimo iż relacje te oparte są na zasadzie kompetencji, to jednak gdyby zabrakło klimatu wczuwania się w sytuacje, potrzeby i możliwości innych, zabrakłoby czegoś bardzo ważnego. Współczucie, zdolność do niego, powinna tworzyć specyficzny, pozytywny klimat naszych relacji. Niełatwo o nie w naszym świecie, świecie krótkich informacji, szalonego tempa życia, szybko nawiązywanych, lecz płytkich relacji, które narażone są niestety na szybkie ich zakończenie. To wszystko jednak stanowi doniosłe i naglące wyzwanie dla chrześcijan naszych czasów. Oto zasadnicza treść tego numeru. A dodatkowo godny polecenia jest dział związany z jubileuszem ignacjańskim. Tym razem koncentrujemy się na osobie Piotra Fabra, który, zdawać by się mogło, odgrywał drugoplanową rolę wśród pierwszych towarzyszy Ignacego Loyoli, był jednak niekwestionowanym autorytetem w dziedzinie kierownictwa duchowego. Na uwagę zasługuje także artykuł poświęcony ukazaniu, jak tekst Konstytucji Towarzystwa Jezusowego, tekst będący wykładnią prawa, w istocie jest tekstem duchowym. Dodatkowo wiele innych stałych działów, w których znaleźć można interesujące teksty, wśród nich warto wspomnieć o fragmentach dziennika świętej pamięci ojca Stanisława Musiała, dziennika, który ukazuje zmagania o przezwyciężenie siebie, zmagania nie zawsze uwieńczone sukcesem. A do tego, jak zwykle, parę interesujących wywiadów, recenzji i komentarzy. Zapraszamy do lektury.
W rzymskiej bazylice Santa Maria Maggiore odbyło się dziś czuwanie modlitewne, któremu przewodniczył kardynał Renato Martino. W jego trakcie przypomniano osoby, które w minionych latach oddały swe życie za wiarę. Wielki Tydzień jest także dobrą okazją do przypomnienia męczenników, którzy zginęli głosząc Ewangelię na ogromnych terenach Rosji. Od kilku lat trwają starania o ich beatyfikację. Naszym gościem jest postulator ich procesu beatyfikacyjnego, ksiądz dr Bronisław Czaplicki. Proszę księdza, ilu jest tych męczenników, których Kościół rosyjski pragnie wynieść na ołtarze?
W procesie, który rozpoczął się w 2003 roku, jest 16 sług Bożych. Jeden Niemiec, są tam Polacy, Rosjanie, Białorusini. Są dwaj biskupi, są kapłani, są siostry zakonne i jedna osoba świecka. Biskupem jest arcybiskup Talina Edward Profitlich, który między innymi uczył się w Polsce. Doktorat zdobył na Uniwersytecie Jagiellońskim, a potem był administratorem apostolskim w Estonii. I kiedy Estonia została włączona do Związku Radzieckiego w czasie II wojny światowej, nastał ciężki czas dla Kościoła katolickiego i Edward Profitlich został aresztowany i zginął potem w więzieniu w Kirowie. Biskupem jest także Polak, który całe życie przeżył w Petersburgu, Antoni Malecki. Po aresztowaniu w 1923 roku, kilka lat przebywał w więzieniu, potem wyszedł i tajnie został wyświęcony na biskupa. Bardzo trudne było jego życie, na zesłaniu przebywał kilka lat. Dzięki staraniom różnych przyjaciół, zwłaszcza Kościoła Polskiego, został zwolniony i wyjechał do Polski, ale właściwie, żeby umrzeć.
Wśród tych osób jest proboszcz z Petersburga, ksiądz Konstanty Butkiewicz.
Ja miałem to szczęście, pisałem o nim pracę doktorską i można powiedzieć, tak trochę osobiście z nim toczyłem pewne takie rozmowy na modlitwie, zwłaszcza w czasie długich chorób. I jego i innych sług Bożych z Rosji o pomoc prosiłem i tę pomoc otrzymałem. Nie można to traktować jako cud, zresztą cud nie jest potrzebny w procesie męczenników, ale jest to postać niewątpliwie bardzo ważna, z którą kontaktowali się różni święci, na przykład święta Urszula Leduchowska. Jest to postać człowieka, który wniósł bardzo wiele, nie tylko w kulturę polską, ale, że tak powiem, w obronę praw Kościoła katolickiego i w Rosji carskiej, i w Rosji bolszewickiej. U niego męczeństwo jest ewidentne. Jest gotowość na męczeństwo, pozostanie w Rosji, nieskorzystanie z żadnej taryfy ulgowej i potem świadome dojście do tej śmierci w 23 roku, kiedy został rozstrzelany w Moskwie. Prześladowcy tak to zorganizowali, żeby właśnie na Wielkanoc dać katolikom taki podarunek.
Postać księdza Butkiewicza jest też niezwykle ważną. Człowieka, który stanął w obliczu tego bezwzględnego terroru i człowieka wielkiej duchowości, oddanego duszpasterza. Ciągle gotowy dawać swoje życie dla wiernych, dla Kościoła.
No tak niewątpliwie jest. Mnie zadziwia ta szerokość jego działań. Badałem jego życie. On od początku swojego kapłaństwa męczył się ze swoim zdrowiem. I ten człowiek został naznaczony na proboszcza największej wtedy w carskiej Rosji parafii i sobie bardzo dobrze poradził. Mając tyle różnych przeszkód, bo one były nie tylko ze strony państwa wtedy carskiego, ale także i ze strony wspólnoty, ze strony wiernych, jak to zawsze bywa. Nie każdemu się dogodzi. Wspólnota parafii świętej Katarzyny w Petersburgu była wielonarodowa. Często bywały różne konflikty, także z współpracownikami i bardzo dobrze sobie radził. Tyle spraw inicjował. Ileż dzieł dobroczynnych prowadziła parafia świętej Katarzyny. To była taka, można powiedzieć, centralna parafia w Rosji i właśnie w tym wszystkim swój bardzo wielki udział miał ksiądz Butkiewicz. Kiedy ten przewrót bolszewicki nastąpił, znaczna część inteligencji, osób bogatych, katolików wyjechało. On został pozbawiony 4/5 swoich parafian. A więc kto został? Ludzie słabsi, biedniejsi, którzy nie mogli sobie poradzić w życiu. I on tam zostaje, nie chce porzucić tej placówki, mobilizuje, pomaga innym kapłanom być duszpasterzami w tym momencie, kiedy Petersburg jest pozbawiony i Akademii Duchownej, i Seminarium Duchownego, i bardzo wielu rzeczywiście wielkich kapłanów, mądrych kapłanów, jeśli mogą, to wyjeżdżają na inne miejsca służenia. Wtedy otwierają się nowe możliwości na Białorusi, Łotwie, także i w Polsce. Katolicki Uniwersytet Lubelski to przecież kontynuacja Akademii Petersburskiej. A więc i tę sprawę takiego powolnego dojrzewania do męczeństwa trzeba też podkreślić u tej postaci.
Inni kapłani, może kogoś warto jeszcze szczególniej przypomnieć?
Na pewno każdy z nich jest wart przypomnienia, ale zwrócę uwagę tutaj na dwóch kapłanów Białorusinów, którzy potem wstąpili do zakonu Marianów. Jest to ksiądz Fabian Abrantowicz, który też był profesorem Akademii Duchownej w Petersburgu. Potem, kiedy odrodziła się diecezja mińska, przez nowego biskupa mińskiego, Łozińskiego, został zaproszony, aby być rektorem tej odrodzonego seminarium w Mińsku. Potem działał w diecezji wileńskiej, by potem wstąpić do Marianów, być wysłanym do Harbinu, wtedy Mandżuria. W 1939 przyjechał do Rzymu, ponieważ tam był niezwykłym misjonarzem, ale kimś w rodzaju ordynariusza dla tamtej misji wschodniego obrządku. Po załatwieniu spraw pojechał do kraju swojego, to wtedy jeszcze do Polski, a rozpoczęła się wojna, to znaczy rozdzielenie Polski. Okazało się, że on jest na terenie Związku Radzieckiego. Chciał przejść do innej miejscowości, odwiedzić znajomych i okazało się, że on znalazł się na terenie Niemiec. I potem wraca i dostaje się w ręce NKWD-zistów. Przez całą wojnę więzią go na Łubiance, w innych więzieniach moskiewskich i praktycznie nic z niego tam specjalnie nie wydusili. Zastanawia mnie jeden dokument. On opisał jakby historię Kościoła katolickiego w Rosji. Czy to pisał dla siebie? Raczej próbował pokazać, że on nie ma żadnych złych zamiarów w stosunku do Rosji. Że on rzeczywiście chciał po prostu służyć Kościołowi katolickiemu w ten sposób i Rosjanom wschodniego obrządku, jeśli takie funkcje spełniał. Bo wiadomo, że wtedy kapłanów zwłaszcza podejrzewali o wszystko, o wszelkie złe działania w stosunku do Związku Radzieckiego, nazywając ich szpiegami Watykanu, szpiegami innych krajów. Inny z Marianów to jest Andrzej Cikoto, też można powiedzieć obywatel Polski, ponieważ jego miejsce działania głównie Druja, Wileńszczyzna. Tam on placówkę Marianów otwiera. Potem po zaginięciu tego właśnie Abrantowicza przez Stolicę Apostolską został skierowany na jego miejsce, to znaczy do tego samego Harbingu w Mandżurii i tam działał do rewolucji chińskiej. Został aresztowany przez Chińczyków i przekazany do Związku Radzieckiego. A tam dalej to już długie czasy śledztwa w Czycie i pobyt w łagrach. To są lata 50. Jest takie jedno świadectwo dane przez kapłana Francuza, który też był wtedy aresztowany, że księdzu Cikoto zaproponowano miejsce metropolity mińskiego, prawosławnego. A on już był ledwie żywy. Odpowiedział na to: dajcie mi spokojnie umrzeć. I nie tylko dali mu spokojnie umrzeć, ale na pewno i pomogli w tym, żeby szybciej umarł.
Mówił ksiądz Bronisław Czaplicki. Do rozmowy z postulatorem procesu beatyfikacyjnego męczenników rosyjskich powrócimy jeszcze w naszych programach. A teraz pora na naszą wielkopostną refleksję. Przypominamy fragment katechezy Jana Pawła II wygłoszony w Warszawie 9 czerwca 1991 roku.
Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem, całą swoją mocą, a swego bliźniego jak siebie samego. na poprzednich etapach mojego pielgrzymowania po ziemi ojczystej nawiązywaliśmy do dekalogu, do dziesięciorga przykazań. Na tym etapie ostatnim uwaga nasza skierowuje się w stronę tego jednego, które wedle słów Chrystusa jest pierwsze i największe. Przykazanie miłości ogarnia sobą wszystkie przykazania dekalogu i doprowadza je do pełni. W nim wszystkie się zawierają, z niego wszystkie wynikają. Do niego też wszystkie zmierzają. Taka jest wewnętrzna logika przymierza Boga z człowiekiem. Przymierze to osiągnęło swą pełnię w Jezusie Chrystusie. W nim też została objawiona pełnia dobra dana człowiekowi przez Stwórcę, a równocześnie zadana mu jako istocie Bogu podobnej. Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą, a swego bliźniego jak siebie samego. To największe przykazanie jest jedno i jest zarazem dwoiste. Obejmuje Boga i ludzi, a wśród ludzi bliźnich i siebie samego. W ten sposób Bóg spotyka się w tym przykazaniu ze swym obrazem i podobieństwem, którym jest każdy człowiek. Przykazanie miłości ma w Ewangelii także swój wymiar społeczny. Mówi Chrystus: to jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, abyście się społecznie miłowali. W każdym swoim wymiarze przykazanie miłości jest odniesione do ludzkiej woli, która jest wolna. Człowiek, kierując się światłem rozumu, czyli sądem sumienia, wybiera, a w ten sposób rozstrzyga i stanowi o sobie. Nadaje kształt swym uczynkom. Przykazanie miłości jest skierowane do wolnej woli, od niej bowiem zależy, czy człowiek nada swym uczynkom, swemu postępowaniu kształt miłości lub też inny kształt, miłości przeciwny. Może to być kształt egoizmu, kształt obojętności na potrzeby drugiego, obojętności na dobro wspólne. Może to być wreszcie kształt nienawiści czy zdrady, wbrew temu, czego uczy Chrystus: miłujcie waszych nieprzyjaciół.
Tu rozgłośnia Radia Watykańskiego. To wszystko w naszym dzisiejszym spotkaniu. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Laudetur Jezus Chrystus.